w sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Pięć i pół minuty po godzinie 18, a w kalendarzu niedziela, 15 dzień grudnia 2024 roku. Skoro jest po godzinie 18, skoro jest niedziela, to czas i pora na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Rafał Polacki, a w studiu pracują dla Państwa
Grzegorz Hałasik
i Dawid Cytrowski. Dziś w audycji oczywiście sporo o wydarzeniach ligowych, bo choć piłkarze już nie grają, wczoraj w Ekstraklasie odbył się ostatni mecz w tym roku kalendarzowym, no to jednak grają sporty halowe i o nich mówić będziemy w obszernych blokach koszykarskich, siatkarskich czy hokejowych. A w drugiej godzinie zaprosimy także na bardzo ciekawą rozmowę z medalistką Mistrzostw Świata Patrycją Wyciszkiewicz, która całkiem niedawno ogłosiła zakończenie kariery sportowej i teraz ma być współodpowiedzialna za cały poznański sport, bo pracuje w poznańskim magistracie. Opowiemy także o tym, że Borussia Dortmund będzie szukać piłkarskich talentów w podpoznańskim Luboniu, a na koniec ostatnie w tym roku wydanie magazynu Auto Moto Perlandia. Warto być z nami do godziny 20, a teraz skrót najważniejszych informacji tej sportowej niedzieli.
Dwie informacje z ostatniej chwili. Katarzyna Łosik zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w pływaniu na krótkim basenie. Polka uzyskała w Budapeszcie rezultat 23 sekundy i 37 setnych na 50 metrów stylem dowolnym. Zwyciężyła Amerykanka Gretchen Walsh, a Jakub Wolny zajął 8 miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titisee Neustadt. Wygrał reprezentant gospodarzy Pius Paszke. 19 był Aleksander Zniszczoł, a 25 Kamil Stoch. Co jeszcze na arenach sportów zimowych? Norwek Henrik Stoffelsen wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata we francuskim Val d'Isère. Prowadzący po pierwszym przejeździe Francuz Steven Amiens nie ukończył rywalizacji. Natomiast Niemki zwyciężyły w rywalizacji sztafet 4x6 km biatlonowego Pucharu Świata w austriackim Hochfilzen. Polki zajęły 9 miejsce. Wśród mężczyzn na dystansie 4x7,5 km najlepsi Francuzi. Polacy na 18 pozycji na 22 startujące ekipy. Polskie piłkarki ręczne zagrają z Macedonią Północną w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata, które na przełomie listopada i grudnia przyszłego roku odbędą się w Holandii i w Niemczech. Dziś odbyło się losowanie. Par dwóch meczów z Macedonią w kwietniu. Pierwszy mecz w Polsce, rewanż na wyjeździe. A w meczu o brąz Mistrzostw Europy Szczypiornistek Węgierki pokonały w Wiedniu Francuzki 25-24. Od 18 o złoto grają Norweżki i Dunki. W meczu Superligi piłkarzy ręcznych Energa MKS Kalisz zremisował u siebie z Chrobrym Głogów 24-24. W rzutach karnych Chrobry wygrał 5-4. Od godziny 18 Ostrowia gra na wyjeździe KPR-em Legionową. W Ekstraklasie koszykarek Enea AZS Politechnika Poznań wygrał u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 78-62. Już za chwilę więcej szczegółów dotyczących tego spotkania. Natomiast w Ekstraklasie siatkarek o godzinie 19 Energa MKS Kalisz zagra na wyjeździe z Chemikiem Police.
W naszej audycji piosenka na dobry początek, a później zapowiadana relacja z meczu poznańskich akademiczek. Ale... W Ekstraklasie koszykarek w meczach, które już się zakończyły, Energa Toruń przegrała ze Ślęzą Wrocław 63-78, a Enea Gorzów Wielkopolski uległa drużynie BC Polkowice 64-75, ale nas, poznaniaków Wielkopolan, najbardziej interesowało starcie na poznańskim Piotrowie, gdzie Enea AZS Politechnika grała z Zagłębiem Sosnowiec, a to spotkanie na antenie MC Radia relacjonował dla Państwa Wojciech Bernard. Dobry wieczór, Wojtku. Tak, coś czujemy, że to będzie pozytywna relacja z Twojej strony.
Bo to rzeczywiście dobry wieczór dla sympatyków żeńskiego basketu w Poznaniu. W tym ostatnim meczu 9. kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet w tej części sezonu, kończącą pierwszą rundę, zespół akademiczek pokonał bowiem Zagłębie Sosnowiec 78-62. 16 punktów przewagi. To mogłoby wskazywać na przekonującą przewagę w tym spotkaniu zespołu z Poznania, aczkolwiek ta przewaga udokumentowana została tak naprawdę dopiero w ostatniej kwarcie, która toczyła się przy zdecydowanej dominacji poznańskiej drużyny. Wcześniej było to bardzo wyrównane spotkanie, w którym żadna z drużyn nie mogła zdobyć większego niż sześciopunktowe prowadzenie. Zresztą przez większość tych trzech kwart inicjatywa należała jednak do zespołu poznańskiego. One lepiej weszły w to spotkanie. Pierwsza kwarta zakończona czteropunktowym prowadzeniem przez poznanianki 21-17. Ciekawie oglądało się wówczas m.in. podkoszowe pojedynki poznanianki Jessica Carter z Kamilą Borkowską. Oczy kibiców zwrócone były także na Britney Jones, amerykańską rozgrywającą zespołu z Sosnowca, która jeszcze niedawno przecież na na początku listopada reprezentowała barwy poznańskich akademiczek. Występowała tutaj jako takie szybkie zastępstwo dla kontuzjowanej Jessica Jones. Wystąpiła w trzech spotkaniach, miała średnią ponad 15 punktów na mecz, czyli całkiem niezłą, do tego 5 asyst. No i gdy Jessica Jones na moment, jak się ostatecznie okazało, wróciła do dyspozycji, to Brittany Jones zakończyła swoją przygodę w Poznaniu, przeniosła się do Sosnowca. Dzisiaj przywitana oklaskami przez poznańską publiczność, też sprawiała sporo kłopotu swoim koleżankom, kończąc całe spotkanie z niezłym dorobkiem 14 oczek. Ale jednak więcej powodów do zadowolenia z rezultatu całego meczu miały zawodniczki AZS-u. Pierwsza kwarta wygrana 4 punktami. W drugiej kwarcie do głosu doszły zawodniczki z Sosnowca. Wyrównały rezultat meczu. Do szatni obie ekipy schodziły przy remisie 37-37. W trzeciej odsłonie znowu 4-punktowe prowadzenie zespołu poznańskiego. Wtedy przebudziła się w ekipie akademiczek wreszcie Agnieszka Skobel. Gdy oglądałem statystyki po pierwszych dwóch kwartach, to nie do końca wierzyłem, bo na koncie kapitana poznańskiej drużyny było 0 punktów. Żadnego celnego rzutu do kosza. Co więcej, aż 3 wyłapane dosyć szybko przewinienia. To też trener Wojciech Szawarski często raczej sadzał na ławkę swoją zawodniczkę. Stąd też może ten mizerny zerowy dorobek punktowy, ale gdy w końcu zaczęła trafiać, to rzeczywiście w tej trzeciej kwarcie dzięki niej poznanianki mocno utrzymywały się na prowadzeniu. Były rzuty za 3 punkty, były asysty, były wejścia pod kosz, no i 4 punkty przewagi znowu przed ostatnimi 10 minutami przy prowadzeniu poznańskiej drużyny 55-51. A czwarta kwarta to już jednak popis zespołu poznańskiego. Wtedy obok Skobel, obok Popowicz, która równie dobrze spisywała się w tym spotkaniu, także przebudziła się Estonka Mayli Spok. Jej 2 rzuty za 3 punkty. Do tego także również celne rzuty Zuzanny Puc z dystansu. Dobra defensywa, to wszystko sprawiło, że ta przewaga poznanianek z każdą kolejną minutą rosła. Było 4 punkty na początku, później 6, 8, 11. Gdy zrobiło się tych punktów aż 19 i tylko 3 minuty do końca, to już wiadomo było, że tylko jakiś kataklizm potrafi sprawić, że poznanianki to spotkanie przegrają. Kataklizmu nie było. Ostatecznie 16 punktów przewagi, 78-62 końcowy rezultat tego spotkania. Dobra gra w defensywie, zwłaszcza w tej ostatniej kwarcie. Dobre rzuty z dystansu też w końcówce meczu. To był klucz do zwycięstwa, cennego zwycięstwa nad czwartą drużyną w tabeli, jaką jest zespół Zagłębia Sosnowiec. No i druga wygrana z rzędu podopiecznych trenera Wojciecha Szawarskiego. Przypomnę, przed tygodniem ważne wyjazdowe zwycięstwo w Warszawie z Polonią. Dzisiaj równie ważny sukces w starciu z Zagłębiem Sosnowiec. A to jeszcze nie koniec tegorocznych zmagań dla akademiczek z Poznania, bo już za niespełna tydzień, w sobotę, początek rundy rewanżowej. Wówczas szansa na zrewanżowanie się za wyjazdową porażkę toruńskim Katarzynką i oczywiście relacja z tego spotkania także na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia w najbliższą sobotę. Już teraz zapraszamy. Dzisiaj w dobrych humorach na Piotrowie, bo poznanianki wygrały z Zagłębiem Sosnowiec 78-62.
O czym donosił Wojciech Bernard, serdecznie dziękujemy, a te dobre nastroje to w zasadzie przez cały tydzień w drużynie poznańskiego AZS-u się utrzymywały. Zresztą posłuchajcie Państwo sami naszej rozmowy z nowym prezesem sekcji koszykarskiej poznańskiego AZS-u.
Oczywiście już informowaliśmy, że Paweł Leszek-Klepka został honorowym prezesem sekcji koszykówki w poznańskim AZS-ie. To oznacza, że musi być nowy Arkadiusz Dratwa. Panie prezesie, taka naturalna kolej rzeczy?
No myślę, że to taka była trochę bardziej naturalna wymiana. Przy sekcji AZS-u już jest od kilkunastu lat. Z prezesem Pawłem Klepką współpracowaliśmy przez cały ten okres. Starałem się zawsze tutaj wspierać, więc myślę, że przekazywał sekcję w ręce, które znał. Znaczy w ogóle moja miłość do koszykówki to wzięła się już od dawien. No, na AZS chodziłem już w latach 80. Stąd ta miłość i później, kiedy mogłem tylko połączyć pracę i zawodową i tę tutaj w klubie, no to zawsze starałem się tutaj wspierać i pomagać, a także przynosić coś dobrego. Mam nadzieję, że takie będą efekty.
Zdaje sobie pan sprawę, wiedząc też z własnego doświadczenia, to nie jest, mówiąc kolokwialnie, łatwa robota, bo szukanie przede wszystkim środków, sponsorów, by ta drużyna mogła funkcjonować.
Tak, to jest na pewno trudne wyzwanie, ale myślę, że tutaj no mamy w klubie jeszcze parę osób, myślę tutaj też głównie razem z Łukaszem Zarzyckim, będziemy się starali, żeby jak najbardziej dążyć do tego, żeby wspierać tę drużynę, żeby ją rozwijać, faktycznie pozyskiwać nowych sponsorów, nowych partnerów, żebyśmy medialnie również jak najbardziej istnieli. Zresztą już pierwszy nawet efekt mamy, ponieważ jesteśmy za wrzesień najbardziej medialną drużyną Ekstraklasy koszykówki. W związku z tym myślę, że jakieś efekty naszej pracy gdzieś za chwilę będą widoczne.
Wymienił pan nazwisko Łukasza Zarzyckiego. To zawsze był zastępca Pawła Leszka Klepki, dyrektor sportowy. I cały czas tematy sportowe to właśnie on będzie ogarniał.
Myślę, że tak. Myślę, że od tych kilkunastu lat jest niezastąpiony i współpraca z nim to, nie chcę tu przesadzać, ale to czysta przyjemność i pewien profesjonalizm, dlatego tutaj na pewno zawsze będzie z nami.
No, rozmawiamy przy okazji takiego spotkania świątecznego sekcji koszykówki Enea AZS-u Politechniki Poznań. Za nami trzy wygrane mecze. Jak pan na ten bilans patrzy?
Myślę, że mógł być troszeczkę lepszy. No zawsze w sporcie, jeżeli się przegra, to można zawsze powiedzieć, czemu się nie wygrało. Natomiast przed nami mecze w Poznaniu jeszcze w tym roku. Bardzo liczymy na to, żeby one się zakończyły naszym zwycięstwem. No zawsze może być lepiej, prawda? Natomiast myślę, że jak na początek, trudny początek, bo przecież też graliśmy z Gorzowem, graliśmy z Polkowicami, a więc z czołówką. No myślę, że początek nie jest zły.
Gdzie pan widzi koszykarki AZS-u na koniec sezonu zasadniczego?
Oczywiście jak najwyżej. No myślę, że fajnie by było, jakby nam się udała pierwsza czwórka. Tego byśmy sobie życzyli na okres ten świąteczny.
Z Arkadiuszem Dratwą rozmawiałem podczas świątecznego spotkania sekcji koszykówki AZS-u Poznań tuż przed dzisiejszym meczem, więc już możemy czwarte zwycięstwo w tym sezonie akademiczkom doliczyć. No i oby to był początek marszu w górę tabeli. Przechodzimy do pierwszej ligi koszykarek. Bardzo emocjonujące derby odbyły się wczoraj w Swarzędzu. Lider podejmował Ostrowie i drużyna ze Swarzędza wygrała to spotkanie 75-72. Natomiast ciekawie było również wczoraj na Chwiałce w Halibę, gdzie MUX Poznań podejmował RMKS Rybnik. Poznanianki wygrały to spotkanie 77-67, a znakomite statystyki zanotowała kapitanka poznańskiej drużyny Marta Dymała, która rzuciła 31 punktów.
Gdzieś tam ostatnio raz te mecze są gorsze, raz lepsze. Ostatnio nie do końca udany mecz z Jelenią Górą, więc chciałyśmy tym bardziej na swoim parkiecie po tak długiej przerwie dobrze wypaść przed kibicami i wszystkimi, którzy zawsze nas wspierają. Także cieszę się, że skończył się i wygraną i też bardzo cieszę się z dobrego występu indywidualnego. Rybnik za każdym razem, kiedy odskoczyłyśmy, trochę do nas jednak wracał i zbliżał się do naszego wyniku, więc też obawiałam się, jak to będzie wyglądać na sam koniec, żeby nie było nerwówki. Ale myślę, że każda dzisiaj bardzo chciała wygrać, dlatego zostawiła serce na boisku i w obronie też dobrze się komunikowałyśmy.
Przed świętami jeszcze jakieś kolejne prezenty w postaci wygranych?
Dzisiaj był ostatni mecz pierwszej rundy. W przyszłym tygodniu 21 grudnia o godzinie 13 gramy też u siebie mecz rewanżowy z Wisłą Kraków. Jest to wymagający przeciwnik. W pierwszym meczu nam się udało wygrać. Teraz też ten zespół trochę lepiej zaczął grać, ale mam nadzieję, że my też, więc ufam, że wygramy przed świętami i będziemy schodzić z uśmiechami na przerwę świąteczną.
Dobrze przygotowaliśmy się do tego meczu. Dziewczyny realizowały założenia przedmeczowe. Gra się ułożyła, naprawdę ofensywnie zagraliśmy pierwsze dwie kwarty, potem resztę meczu kontrolowaliśmy. My naprawdę mamy duże kłopoty z kontuzjami. Co chwilę ktoś nam wypada z gry, mamy mnóstwo kontuzji, chorób, trudno nam wejść w rytm. Terminarz nie był łaskawy, bo tylko dwa mecze u siebie, sześć na wyjeździe. Kończymy bilans 4-4, co na sytuację, którą zastaliśmy, w sensie kontuzji, mecz na wyjeździe, tych wszystkich przerw, jest naprawdę dobry, bo w każdym meczu walczyliśmy jak równy z równym.
Jeszcze jedno spotkanie w tym roku, które już będzie rozpoczynać rundę rewanżową. Jest szansa na taką serię, kolejne zwycięstwo?
Życzyłbym sobie tego i życzyłbym tego zespołowi, żeby koniec roku zejść zwycięsko z parkietu. No będzie ciężki rywal, to Wisła Kraków ma zawodniczki ograne nawet w Ekstraklasie, jak Martyna Jasilewicz czy Martyna Stasiuk, więc to jest naprawdę ciężki mecz z Wisłą Kraków. Nie ma tam faworyta. My będziemy niebezpieczni dla każdego na własnym parkiecie.
To będzie w sobotę o 13. Przypomnę, wczoraj MUX wygrał z RMKS-em Rybnik 77-67, mówił trener poznanianek Michał Batorski, a wcześniej zawodniczka poznańskiej drużyny Marta Dymała. Natomiast Wisła Kraków w tej kolejce grała na wyjeździe z Mosirem Bochnia. Zespół z Bochni wygrał to spotkanie 82-70. W lidze rezerw w pierwszej lidze koszykówki. To są rezerwy drużyn grających w Ekstraklasie. No to też dzisiaj spotkanie Enea AZS-u Politechniki Poznań z Zagłębiem Sosnowiec. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.30 w hali Politechniki. Oby poznanianki poszły za ciosem, jeśli chodzi o dzisiejszy występ oczywiście pierwszej drużyny. Natomiast w zakończonych meczach Ligi Rezerw Basket Bydgoszcz wygrał z Polonią Warszawa 67-60. Akademiczki z Lublina przegrały z Arką Gdynia 53-68, a akademiczki z Gorzowa przegrały z MKS-em Polkowice 68-77.
W Orlen Basket Lidze Koszykarzy, czyli w najwyższej klasie rozgrywkowej, jeden wielkopolski zespół, który w tym sezonie, wiele na to wskazuje, walczy o utrzymanie. No i na szczęście w piątek udało się wygrać arcyważny mecz w kontekście tej walki o utrzymanie, bo z bezpośrednim rywalem na wyjeździe z Arką Gdynia podopieczni Andrzeja Urbana zwyciężyli 91-79. A w pozostałych spotkaniach, które już za nami, Spójnia Stargard przegrała ze Śląskiem Wrocław 69-76. King Szczecin uległ Czarnym Słupom Słupsk 68-79. Anwil Włocławek wygrał z Tauronem GTK Gliwice 96-88. Start Lublin pokonał Zastal Zielona Góra 91-82. A Górnik Zamek Książ Wałbrzych pokonał Polski Cukier Toruń 77-63. Trwają jeszcze mecze Trefla Sopot z Legią Warszawa. Na o 19.30 początek meczu MKS-u Dąbrowa Górnicza z Dzikami Warszawa.
W pierwszej lidze koszykarzy występuje Enea Basket Poznań, który wczoraj we własnej hali przy drodze do Mińskiej podejmował Politechnikę Opolską. Kto spędził wczorajszy późny już właściwie wieczór w sali przy drodze Dębińskiej, ten nie żałował. Wśród tych kibiców był nasz reporter Krzysztof Ratajczak.
Michał Samsonowicz po bardzo zaciętym meczu z drużyną akademików z Opola 79-76, ale troszkę ten toporek koszykarski nad wami wisiał. Był moment, że 6 punktami i to w czwartej kwarcie prowadzili goście. Trudny mecz.
Tak, bardzo trudny, ale wiedzieliśmy, że taki będzie. To jest bardzo dobra drużyna, ale no udało się w końcówce przychylić determinacją, dobrą obroną i tak chcemy wygrywać.
To jest 10. zwycięstwo w tym sezonie waszej drużyny. Choć tak patrząc na to dzisiejsze spotkanie, takie mocno chyba smakują, bo no nie szło. Po prostu powiedzmy sobie szczerze, było sporo chaosu. Chwilami można było się męczyć. Wy też się trochę męczyliście chyba.
Tak, na pewno, tak jak pan powiedział, no nie szło nam najlepiej. Jedyne, co dobrze nam wychodziło i to też tak naprawdę, szczególnie w drugiej połowie, no to obrona, no bo widzę liczbę straconych punktów, o tym mówi. W ostatnich meczach nam się nie udawało zejść poniżej tych 80, więc to akurat cieszy. No ale tak jak pan powiedział, takie zwycięstwa, gdzie nie idzie, no to smakują jeszcze lepiej.
No jeszcze co, mały wyjazd, a potem trochę świąt i dopiero po nowym roku tutaj w hali przy drodze Dębińskiej kolejny mecz.
Tak jest, jeszcze przed świętami chcemy zakończyć dobrze rundę. To jest najważniejsze, żebyśmy w dobrych humorach jechali do domu. Wchodzimy w nowy rok, tam parę rachunków do wyrównania jest, więc wesołych świąt, wszystkiego dobrego, dziękuję.
Trener Przemysław Szurek, panie trenerze, zawodnicy też to przyznają. To nie było łatwe spotkanie. Wszyscy was wskazywali jako niemalże wyraźnego faworyta, a tymczasem do końca trzeba było o tę wygraną szarpać meczu za polem.
Chciałbym tym wszystkim, którzy widzą w nas faworytów, przekazać, że liga jest tak wyrównana, więc każdy zespół, który tu przyjeżdża, chce wygrać. Patrząc po naszych ostatnich wynikach, to są wszystkie spotkania na styku, więc ja nigdy tu nie siedzę spokojny, bo wiem, że mecz się może odwrócić. Dzisiaj odwrócił się w dobrą stronę dla nas. Bo wszyscy, którzy widzieli nasz mecz z ŁKS-em, dokładnie ŁKS zrobił to, co my dzisiaj zrobiliśmy o polu. Dzisiaj my się cieszymy.
Indywidualności przesądziły, chłodniejsza głowa, czy po prostu lepsza koszykarska jakoś po stronie Ena Basketu?
A myślę, że decydowały niuanse i te niuanse były tym, czego nam brakowało na początku, czyli takim hartem ducha, tą walką, bo ci, którzy widzieli, co Janek Jakubiak z Mikołajem Stopierzyńskim tu wybrali piłki dosłownie w parterze, to jest to jedno podanie, które dało nam dzisiaj zwycięstwo. Obie drużyny zaskoczyły się dzisiaj systemami obrony i my w końcu znaleźliśmy właściwą obronę na drużynę z Opola. Także może nie był to piękny mecz z punktu widzenia takiego koszykarskiego flow, ale kibice, którzy przychodzą na halę przy drodze Dębińskiej, ostatnie 3 spotkania widzieli, które kończyły się 3 punktami, 2-1.
Nie warto wychodzić, bo teraz wynik jest co prawda +3, ale ostatnie 2 minuty wygrane 10-1 przez pana drużynę.
Dlatego powiedziałem, że to, co dzisiaj zrobiliśmy w Opolu, to ŁKS nam zrobił w ostatnim meczu u siebie w drugą stronę. Cieszę się, że tym razem my jesteśmy górą i chciałem tylko zaznaczyć, że odnosimy 2. zwycięstwo z rzędu, czyli w Pelpinie 2, dzisiaj 3. Kurczę, super.
Czyli święta radosne, ale coś trzeba jeszcze przed świętami zrobić.
Tak, jedziemy na trudny teren do Wrocławia i zobaczymy, w jakim składzie pojedziemy, bo Wojtek dzisiaj strasznie był do dyspozycji już w trakcie meczu. Patryk Stankowski, mam nadzieję, że wróci mocno, jesteśmy poobijani. Nam taka jest ta liga, tutaj trzeba wszystko wyrywać, walczyć ciało w ciało, więc teraz musimy tak naprawdę się dobrze zregenerować i pomyślimy od środy na temat przygotowań do wrocławskiego meczu.
A wczoraj Enea Basket Poznań pokonał Politechnikę Opolską 79-76 i poznaniacy zajmują 1. miejsce w tabeli, choć ta tabela, jak słyszeliśmy, jest nierówna. drużyny są po prostu mocne, wyrównane i też chociażby ekipa z Krosna ma jeden mecz rozegrany mniej, a ma tyle samo punktów. Natomiast w pozostałych meczach Resowia pokonała rezerwy Śląska Wrocław, przegrała z rezerwami Śląska Wrocław 72-92. Uniwersytet Gdański Trefl Sopot przegrał z Hydrotrakiem Radom 72-76. SKS Starogard Gdański przegrał z Muszynianką Sokołem Łańcut 86-88. Astoria Bydgoszcz przegrała z Żakiem Koszalin 91-98. Miasto Szkła Krosno pokonało WKK Wrocław 94-92. A GKS Tychy wygrał z Kotwicą Kołobrzeg 88-86.
W drugiej lidze koszykarzy w grupie A w meczach z udziałem wielkopolskich drużyn Sklep Polski MKK Gniezno wygrał u siebie z Basketem Kruszwica 96-58, a Manalejk Sokół Marbo Międzychód na wyjeździe ograł TKM Włocławek 99-70. W pozostałych meczach rezerwy Kinga Szczecin przegrały z Uniwersytetem Gdańskim Treflem Sopot 86-93, a ZS UMK Toruń wygrał z Energą Elbląg 90-87. Natomiast Akademia Gortata Gdańsk pokonała Basket Gorzów 75-70. Pozostałe mecze, w tym chociażby spotkanie Tarnowi i Tarnowo Podgórne z SMS-em Władysławowo, odbędą się 18 grudnia.
W drugiej lidze koszykarzy w grupie D bardzo emocjonujące spotkanie w Pleszewie, w którym kosz kompaktowy Pleszew przegrał z Pogonią Prudnik 69-70. Ponadto w Ostrowie Wielkopolskim Akademia Stali Ostrów przegrała z Polonią Leszno 59-81. Natomiast Wiara Lecha przegrała na wjeździe ze Śląskiem Wrocław 61-76. W innym zakończonym meczu Sudety Jelenia Góra przegrały z KKO Leśnica 64-96. Pozostałe spotkania dzisiaj, m.in. mecze na Basketu Poznań drugiej drużyny z Turowem z Gorzelec i Pyry Poznań z Twierdzą Kłodzko. Ten mecz o 18.30, czyli za chwilę rozpocznie się w hali Bena Chwiałce.
Tyle o koszykówce, a po chwili muzycznego oddechu w audycji w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań pomówimy o siatkówce.
Radio Poznań pod siatką.
I właśnie pod siatką spędzimy ładnych kilka najbliższych minut w audycji w Sportowym Rytmie. W Tauron Lidze Siatkarek nasz wielkopolski jedynak Energa MKS Kalisz dzisiaj rozegra swoje spotkanie. To będzie wyjazdowy mecz w Policach z tamtejszym Lotto Chemikiem. Trzymamy kciuki za Kaliszanki. A w tylko dwóch spotkaniach, które w tej kolejce już się odbyły i zakończyły, Grot Budowlane Łódź wygrały ze Stalą Mielec 3-2, natomiast Developers Rzeszów pokonał Radomkę Radom 3-0.
W pierwszej lidze koszykarek zwycięstwa wielkopolskich drużyn. Wynik wręcz z ostatniej chwili. Energetyk Poznań pokonał na wyjeździe Legionowie 3-2. Pierwszy set dla drużyny z Legionowa 25-17. Później dwa zwycięstwa podopiecznych trenera Marcina Patyka 25-21 i 25-18. W czwartym secie 26-24 dla Legionowi w tiebreaku. Energetyk pokonał Legionowie 15-12 i wygrał cały mecz 3-2. Krócej trwało wczoraj spotkanie w Pile. KS Piła wygrał z ekipą Wolej Kobyłka 3-0 w setach do 16-15 i w trzecim secie 28-26. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedzieli trener Damian Zemło, trener drużyny z Piły oraz zawodniczki tej ekipy Lucja Kuriata i Martyna Lach.
Mecz z Kobyłką myślę, że był taki, jak się spodziewaliśmy, to znaczy, że fajnie, że dwa sety były pod kontrolą, ale można było się spodziewać, że będzie jakieś rozprężenie, że jakby każdy przeciwnik w tej lidze potrafi grać siatkówkę lepiej lub gorzej, ale potrafi, więc dając troszkę paliwa przeciwnikowi w trzecim secie, no musieliśmy odratowywać sytuacje, no do których troszkę sami doprowadziliśmy. Ja się cieszę, że zespół się zmobilizował, zmotywował, no i wygrał dwie najważniejsze piłki, bo myślę, że trzeci set nie był męczący, tylko męczące byłoby wychodzenie na czwartego, bo wiemy, jakie są nasze zadania. Nasze zadania są takie, żebyśmy wyglądali tak jak w pierwszych dwóch setach i fajnie naprawdę, że ten trzeci set był też na naszą korzyść.
Było to spotkanie, gdzie my byliśmy faworytem. Tutaj nie ma co więcej dodawać. Aczkolwiek ten trzeci set był może lekko zbagatelizowany z naszej strony, zabrakło skupienia i dlatego na przewagi, na szczęście wygrany za 3 punkty na naszej hali i to bardzo cieszy i buduje na pewno.
Myślę, że od samego początku miałyśmy nastawienie, że musimy do tego meczu podejść z zimną głową, nie stawiać tego meczu od razu na 3-0. Myślę, że oczywiście wykazałyśmy się cierpliwością i naszą dobrą grą, dlatego myślę, że jak najbardziej możemy się cieszyć z tego meczu i oby tak dalej.
Te rotacje, w sensie ta zmiana składu na to spotkanie była dla mnie istotna, żeby dziewczyny, które grały ostatnio, częściej odpoczęły. Aczkolwiek no, skład mamy tak szeroki, że bardzo dużo z tych, które dzisiaj wystąpiły i tak regularnie regularnie występują w spotkaniach. Myślę, że istotne było, żeby odpoczęła Oliwia, Alina, Emilia ostatnio grała trochę więcej, więc no to są dziewczyny, które trochę częściej wychodziły w ostatnich spotkaniach i też cieszę się, że tak zagraliśmy na boisku, że one nie były potrzebne, że naprawdę mogły dzisiaj pomóc dziewczynom z kwadratu, bo też podpowiadały, też żyły tym meczem i to też ważne, że kwadrat jest z nami.
I razem z tym kwadratem Pilanki wygrały z ekipą Wolej Kobyłka 3-0. W pozostałych meczach pierwszej ligi siatkarek Bas Białystok wygrał z Solną Wieliczka 3-1. Płomień Sosnowiec pokonał Gdanie 3-1. SMS Szczyrk przegrał z Losem Nowy Dwór Mazowiecki 0-3. Anikę Węgrów wygrała z MKS-em Imielin 3-0.
W drugiej lidze kobiet w grupie pierwszej wielkopolskie drużyny w tej kolejce grały na wyjazdach. Już w zeszły weekend Szamotulanin wygrał w Gdańsku z tamtejszym TSS-em 3-1. A wczoraj rezerwy Energetyka Poznań w Olsztynie pokonały Chemika SMS 3-1, natomiast UKS ZSMS Poznań przegrał z AZS-em Uniwersytetem Gdańskim 0-3. Jeszcze jedno spotkanie już bez udziału wielkopolskiej drużyny Skarpa Toruń przegrała z rezerwami Pałacu Bydgoszcz 0-3.
Przechodzimy do grupy drugiej ligi siatkarek. Tutaj jedna wielkopolska drużyna zakończyła swoje spotkanie. Energa MKS Kalisz, drugi zespół kaliskiego klubu, przegrał na wyjeździe z Muksem Mysiadło 2-3. Ponadto AZS KSG Warszawa wygrał z Ostrowią Łaskowią Łask 3-1. AZS AWF Warszawa pokonał UKS Zduńska Wola 3-2. EUKS Łódź, drugi zespół, wygrał z Libero Aleksandrów Łódzki 3-1.
W drugiej lidze mężczyzn w grupie pierwszej kilka wielkopolskich zespołów. Wśród nich także ekipa Chris Home Września, która w pierwszej części rozgrywek radzi sobie całkiem dobrze. Zajmuje czwarte miejsce w tabeli i liczy na wejście do playoffów. Posłuchajmy rozmowy z trenerem wrześnińskiej drużyny Marianem Kardasem.
Nasz cel jest w tym roku, żeby się w tej czwórce po rundzie zasadniczej załapać, żeby grać play-offy. Zobaczymy, co dalej. No, mamy młody zespół, dużo zawodników nowych. Przychodzą, trenują, za chwilę znowu odchodzą. taka rola moja, klubu i tak dalej. Także ogólnie oprócz takich dwóch wpadek to dobry na razie. Ta pierwsza runda, podsumowując ją, udana.
Specjalnie tak chciałem zapytać o ten apetyt na taki szybki powrót jednak do tej pierwszej ligi, czy rzeczywiście i klub, i podejście szkoleniowca tak wytrawnego jak Marian Kardas jest takie, że no, jak się uda, to okej, jeśli nie, to pracujemy dalej.
No wiadomo, że trener, zawodnicy, wszyscy sponsorzy chcieliby, żebyśmy awansowali i to w tej chwili próbujemy robić, nie? Natomiast droga jest długa, kręta, nie wiadomo, co nas jeszcze spotka po drodze, jakie niespodzianki w meczach. Teraz za tydzień zaczynamy tą rundę drugą, wyjazdowym meczem w Stoczniowcu, ciężka hala, ciężki przeciwnik, więc naprawdę nie wiadomo. No, apetyt jest. Chcielibyśmy grać w pierwszej lidze. Wiemy o tym, że nie jest łatwo tam awansować. Czyli czasami się mówi, że łatwiej jest spaść, jak później awansować. Ale nie ukrywam, że no, pierwsza liga dużo pieniędzy kosztuje i czy nas na tę chwilę stać na pierwszą ligę, no to trudno powiedzieć.
No zobaczymy, jak pójdzie ta walka o awans, jak deklaruje trener Marian Kardas. Dobre wieści są takie, że w tej kolejce drużyna z Wrześni wygrała na wyjeździe ze Stoczniowcem Politechniką Gdańską 3-1. Natomiast ciekawe, derbowe spotkanie odbyło się także w Poznaniu, gdzie Enea Energet podejmował SPS Kargil Słupca. Na tym meczu był Wojciech Bernard.
Sporo emocji w derbowym spotkaniu przy drodze dębińskiej, w meczu, w którym ostatecznie lepsi okazują się goście ze Słupcy. Wygrana po tiebreaku 3-2, Wojciech Pańka, libero zespołu gości.
Bardzo źle weszliśmy w to spotkanie, bardzo wysoką liczbą punktów przegraliśmy pierwszego seta. Później to odwróciliśmy, starczyło nam siły na dwa sety i później czwarty set z kolei znowu gdzieś ta koncentracja troszeczkę uciekła. Bardzo się cieszymy, że udało się wrócić na set piąty, bo to nie jest oczywiste, żeby po stracie też takiej energii, czasami takiej dobrej pasy, wrócić do meczu i wygrać tego tiebreaka, także bardzo się cieszymy, że udało się dwa punkty zdobyć, bo każdy punkt dla nas w tabeli jest bardzo ważny.
W tiebreaku postawiliście blok, który od początku ustawił tę decydującą partię. 4-0 prowadzenie, w końcu także skuteczna zapora. To był klucz do sukcesu?
Zdecydowanie tym blokiem tutaj zrobiliśmy sobie przede wszystkim spokój. Lubimy grać, kiedy mamy spokojną przewagę i zupełnie inaczej się wtedy gra. Tym bardziej, że na siatce w ataku mieliśmy dzisiaj duże problemy, więc jeżeli sobie radziliśmy i zdobywaliśmy te punkty blokiem, to było dla nas bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne, żeby tutaj ten mecz wygrać.
Po zwycięstwie nad Energetykiem możecie znowu patrzeć trochę bardziej w górę w tabeli niż w dół.
Zdecydowanie tak. Takie nasze, może nie cel, ale śmiałe dążenie do tego celu zdaje się rzeczywistością. Ta czwórka jest bardzo realna, bardzo się o to staramy. No i mamy nadzieję, że faktycznie na koniec sezonu ta czwórka będzie i będziemy mogli grać w playoffach.
Mariusz Dzierżyński, trener zespołu ze Słupcy.
Każde zwycięstwo na wyjeździe jest bardzo cenne. W domu przegraliśmy z Energetykiem 1-3, chociaż też było dużo szans, żebyśmy tak naprawdę do tego tiebreaka doprowadzili. Wygrane na wyjeździe to zawsze punkty bonusowe, szczególnie, że graliśmy na trudnym terenie, gdzie tak naprawdę wygrała w tym sezonie tylko drużyna z Rzechlina. Tak więc no, na pewno takie punkty cieszą i cóż mogę powiedzieć, walczymy dalej o pierwszą czwórkę.
Punkty cieszą, martwią trochę urazy doznane przez zawodników.
Powiem szczerze, że będąc w klubie od wielu lat nie mieliśmy sezonu, gdzie te problemy by nas nie spotykały. W tym sezonie tak czy siak wygląda to nie najgorzej, natomiast no, dzisiaj kontuzję kolana odniósł nasz atakujący Kamil Owczarczyk. Kamil jest tutaj naszym głównym bombardierem, można tak powiedzieć, bo w drużynie mamy troszkę młodszych zawodników również. Tak więc no, ta siła ataku na pewno jest oparta na Kamilu i zobaczymy, jak wygląda sytuacja, bo na razie ciężko coś powiedzieć. Natomiast to, z czego jestem dumny, to że dobrą zmianę dał nasz młodziutki atakujący Szymon Smarzyński, który ma dopiero 16 lat i tak naprawdę jeszcze mógłby grać w kategoriach bodajże kadeta. Dał radę, także jestem z tego bardzo zadowolony.
Gdy tej siły w ataku trochę zabrakło, to na wysokości zadania stanął blok, który myślę zdecydował o przebiegu tiebreaka.
Myślę, że tak. Blok jest to element, który czasami wychodzi, czasami nie wychodzi. Czasami to dużo zależy od zawodników atakujących. Natomiast dzisiaj, szczególnie w tym piątym secie, rozpoczęliśmy bardzo fajnie na potrójnym bloku. 4 tak naprawdę punkty zdobyliśmy na samym początku. Łatwiej nam się grało, kiedy no, troszkę inny jest rozkład ataku, bo mamy młodszych zawodników. Musimy innymi elementami nadrabiać te punkty. Nieźle graliśmy zagrywką flotową. Tak jak pan powiedział, no, mieliśmy niezły blok i generalnie złożyło się to na to, że dzisiaj bardzo cenne dla nas 2 punkty wracają z nami do Słupcy.
Trener Energetyka Dominik Hajduk. Emocjonujące spotkanie derbowe z zespołem ze Słupcy. Rywale trochę się zrewanżowali za wasz grany mecz na ich parkiecie.
No właśnie o to chodzi w rundzie rewanżowej, żeby się rewanżować albo gdzieś tam poprawiać wynik. Myślę, że Słupca zasłużenie wygrała dzisiaj. Pomimo problemów kadrowych potrafili ułożyć sobie tak zespół, że na nas to wystarczyło. My dzisiaj nie graliśmy dobrze. Nie wiem, czego to było wynikiem, czy tego czwartkowego 5-setowego meczu w Łęczycy, czy słabszej dyspozycji. W każdym razie nie graliśmy dobrze i dłużej musieliśmy porozmawiać, żeby wyciągnąć wnioski. Tak naprawdę dopiero zaczyna się runda rewanżowa, która jest dużo ważniejsza od tej pierwszej rundy.
Ostatecznie drużyna z Poznania przegrała z SPS-em Słupca 2-3. Jeszcze jedno derbowe spotkanie w ten weekend się odbyło. Tarnowia Volleyball Tarnowo Podgórne przegrała z Wilkami Wilczyn 0-3, a w meczach bez udziału wielkopolskich zespołów KPS Płock przegrał z rezerwami Trefla Gdańsk 0-3. SUS Trzebiatów wygrał z Volley Team Rzychlin 3-2, a Stilon Gorzów pokonał Lotnika Łęczyca 3-1.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Rozpoczynamy przegląd szczypiorniacki od Orlen Superligi Mężczyzn. Grają tutaj 2 wielkopolskie zespoły. Oba na dzisiaj mają zaplanowane swoje spotkania. Trwa spotkanie Rebut KPR Ostrowi na wyjeździe z Legionowem, z KPR-em Legionowo i drużyna z Wielkopolski prowadzi do przerwy 12-11. Natomiast w południe odbyło się spotkanie w Kaliszu. Energa MKS Kalisz zremisował z Chrobrym Głogów 24-24. Do przerwy Chrobry prowadził 14-13. Rzuty karne lepiej wykonywała ekipa gości, 5-4 dla Chrobrego. To oznacza, że punkt do tabeli dopisuje zespół z Kalisza, 2 punkty dla ekipy z Głogowa. W innym meczu zakończony Wisła Płock wygrała z MMTS-em Kwidzyn 37-19.
W Lidze Centralnej Szczypiornistów 2 wielkopolskie drużyny. Dobre wieści dla kibiców poznańskiego Grunwaldu. Wojskowi, mimo że do przerwy w Zamościu przegrywali z miejscową Padwą 10-14, to ostatecznie po 60 minutach na tablicy wyników zwycięstwo drużyny Michała Turza 28-27. Niestety nie powiodło się Nielbie Wągrowiec, która przed własnymi kibicami przegrała ze Stalą Mielec 30-34. W pozostałych spotkaniach Stal Gorzów przegrała z Siódemką Miedzią Legnica 33-35. Grot Anilana Łódź wygrała z Jurandem Ciechanów 34-32. KPR Żukowo pokonał Gwardię Koszalin 33-32. Pogoń Szczecin wygrała z AZS-em AWF-em Biała Podlaska 30-25. Natomiast Olimpia Medex Piekary Śląskie przegrała z SMS-em ZPRP Kielce 31-38.
W grupie Ekstraklasie A pierwszej ligi piłkarzy ręcznych Sparta Oborniki przegrała u siebie z Jeziorakiem Iława 29-37. W pozostałych spotkaniach Port Serwis Wybrzeże Gdańsk wygrało z AZS-em Bydgoszcz 34-32. Jedynka Morąg pokonała Tytanów Wejherowo 35-29. Warmia Olsztyn wygrała z Usarem Kwidzyn 39-23. SMS Płock wygrał ze Szczypiorniakiem Olsztyn 45-23, a SMS Kwidzyn wygrał z Samborem Tczew 42-23.
W grupie B pierwszej ligi szczypiornistów w meczach z udziałem wielkopolskich drużyn MKS Real Astromal Leszno przegrał na wyjeździe w Nowej Soli z tamtejszą trójką 22-29. MKS Tęcza Folplast Kościan uległa SPR-owi Oborniki Śląskie 32-35, a w dzisiejszym spotkaniu w Olsztyniach Wolsztyn wygrał po zaciętym meczu z Żagwiem Dzierżoniów 34-33. W pozostałych spotkaniach Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego wygrał z SKPR-em Świdnica 28-25, a Orlik Brzeg przegrał z Olimpem Grodków 27-35.
W grupie C pierwszej ligi szczypiornistów występuje jeden wielkopolski zespół, to jest Start Konin, który przegrał na wyjeździe z Mazurem Sierpcy 25-32. Ponadto SPR Pabianice zremisował z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego 33-33 w rzutach karnych 4-1 dla drużyny z Pabianic. Warszawianka przegrała z rezerwami Wisły Płock 23-24. Orlęta z Woleń pokonali AZS-a WF Warszawa 38-17, a SMS Płock wygrał z MKS-em Wieluń 24-22.
W audycji w sportowym rytmie szybko zmieniamy dyscyplinę.
Hokejowe Radio Poznań.
W najciekawszym meczu tej kolejki halowej odmiany Superligi hokeja na trawie drużyna AZS-u Politechniki Poznańskiej wygrała z Grunwaldem Poznań 6-5, a zwycięstwo Politechniki to zasługa m.in. bramkarza Mateusza Popiłkowskiego.
Hala właśnie taka jest, że cały mecz jest ciężko utrzymać pełną koncentrację, no ale są te momenty, kiedy naprawdę potrzebowali mnie i dzisiaj to udało się zrobić.
Ten mecz pokazał po raz kolejny, że hokej halowy jest bardzo zmienny i dynamiczny. Prowadzenie rywali 3-0, później wy 5 bramek z rzędu. Końcówka też dramatyczna. Sporo się działo w tym spotkaniu.
Sporo się działo i dla kibiców, i dla nas też na boisku, no bo wchodzimy w mecz po 5 minutach 3-0. Zaczęliśmy się trochę zastanawiać, co my tutaj robimy, ale po tej trzeciej bramce spojrzeliśmy na siebie. Dobra, panowie, trzeba zacząć grać i to już później od tego 0-3 to był nasz poziom, który chcemy prezentować.
Co powiedział trener Rachwalski po tej pierwszej kwarcie, którą tak przegraliście? Co zmieniliście w swojej grze?
Nic nie zmieniliśmy, obudziliśmy się po prostu. Wyszliśmy na boisko i zaczęliśmy grać to, o czym sobie mówiliśmy. Nie wiem, czy może za dużo w głowie mieliśmy rozwiązań taktycznych. Po 3-0 wyrzuciliśmy je. Trener powiedział to, co miał. Panowie, reset, gramy od zera i było okej.
Zwycięstwo w klasyku z Grunwaldem pewnie zawsze cieszy, niezależnie od tego, że jakiś czas temu także po drugiej stronie barykady był pan.
Tak, zdecydowanie po 10 latach w Grunwaldzie teraz zwycięstwo z nimi. Fajnie smakuje, ale my chcemy dojść do finału. Jeżeli tam się z nimi spotkamy, to również będzie podobny mecz na najwyższym poziomie.
Tą pierwszą kwartę wiedzieliśmy, jak Politechnika po prostu będzie grała. Widzieliśmy poprzednie ich mecze, przeanalizowaliśmy. Założyliśmy taką taktykę, żeby no, nie dać im grać tym ich sposobem. Myślę, że po pierwszej kwarcie po prostu trener Dariusz Rochwalski wyciągnął wnioski i zmienił troszeczkę ustawienie, taktykę i no, zaczęły bramki im wpadać. My później nie wiedzieliśmy, jak zareagować. Ale mimo wszystko w końcówce też mieliśmy swoje sytuacje, natomiast w bramce przeciwników popisał się kilkoma dobrymi interwencjami Mateusz Popiełkowski, nasz były kolega z drużyny.
Choć w ostatniej sekundzie udało się jeszcze zdobyć tę bramkę, czasu na wyrównanie już zabrakło.
Tak, zabrakło, no też wyszliśmy z szóstką, zdążyliśmy do wyrównania, no niestety nie udało się, to jest gra błędów. Musimy przeanalizować ten mecz, wyciągnąć wnioski, no i wiadomo, sezon się nie kończy. Jest runda zasadnicza póki co, później i tak są play-offy, więc wychodzimy z pozytywnym nastawieniem z tego meczu.
Ocenił zawodnik Grunwaldu Mikołaj Głowacki. AZS Politechnika Poznańska wygrała z Grunwaldem 6-5, a w pozostałych meczach LKS Gąsawa niespodziewanie wygrała z drużyną Pomorzanina Toruń 7-3. Rezerwy Pomorzanina przegrały z Wartą Poznań 5-12, natomiast LKS Rogowo wygrał ze Stellą Gniezno 10-8.
Za 10 minut godzina 19 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. W ten sposób omówiliśmy wszystkie bieżące wydarzenia ligowe, ale w tej części naszej audycji przed 19 powiemy jeszcze o Rawickim Żużlu. Okazuje się, że on nie umarł, że on żyje, ale szczegóły zdradzimy w naszej rozmowie już za chwilę.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Z Zanim przeniesiemy się zgodnie z zapowiedzią do Rawicza, to przypomnijmy, że w tym tygodniu ważna informacja dla sympatyków sportu żużlowego wypłynęła z Głównej Komisji Sportu Żużlowego, która przyznała licencję na sezon 2025. Wiemy też, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat żaden wielkopolski klub nie wystartuje w Ekstralidze. Teraz to jest pierwsza Ekstraliga po spadku leszczyńskiej Unii. Zatem będziemy się nieco z oddali emocjonować tym, co dzieje się w walce o Mistrzostwo Polski na żużlu. Za to trzy wielkopolskie zespoły wystartują na drugim froncie, czyli w drugiej Ekstralidze. I tutaj licencję przyznano leszczyńskiej Unii, PSŻ-towi Poznań i Ostrowi. Warto też dodać, że wszystkie kluby są pod kontrolą. Jak nie infrastrukturalny, to finansowy nadzór nad każdym zespołem, nad każdym klubem jest nałożony przez Główną Komisję Sportu Żużlowego. Jedynym klubem w Polsce, który chyba nadzoru nie ma, jest ZKŻ Zielona Góra. No ale trzy licencje dla trzech wielkopolskich klubów na drugą Ekstraligę na sezon 2025 przyznane. Natomiast w Krajowej Lidze Żużlowej, czyli na trzecim poziomie, będzie rywalizował Start Gniezno. Tutaj licencja została przyznana, natomiast odmówiono licencji Polonii Piła. Jest to jeden z dwóch klubów, który licencji na rok 2025 nie otrzymał, bo oprócz Polonii Piła w Krajowej Lidze Żużlowej jest to również Kolejarz Opole. Te kluby mogą się jeszcze odwołać do zarządu głównego Polskiego Związku Motorowego, ale przypomnę, że w Pile jest też cały czas problem ze stadionem, który jest remontowany, no i ewentualnie problem z rozgrywaniem spotkań. Niestety, kolejny sezon nie będzie na żużlowej mapie Polski kolejarza Rawicz. Powoli się niestety do tego zaczynaliśmy przyzwyczajać, a problemy narodziły się, gdy prawne i finansowe problemy miał właściciel i prezes rawickiego klubu i już w sezonie 2024 kolejarza na żużlowych torach nie było. Jednak jest informacja, która delikatnie powinna ucieszyć kibiców czarnego sportu w Rawiczu, bowiem w tym tygodniu na konferencji prasowej burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik zapewnił, że Rawicz nie zniknie z żużlowej mapy Polski, ale na rozgrywki ligowe w najbliższym czasie liczyć jednak nie możemy. Mają jednak motory zawarczyć w Rawiczu, a z burmistrzem Grzegorzem Kubikiem rozmawiał Jacek Marciniak.
Jeśli chodzi o żużel, to robimy wszystko, żeby nie zniknął z mapy Polski. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z kilkoma osobami, które myślę, że może nie podjęły, ale już są blisko podjęcia takiej decyzji, żeby skupić się razem i zacząć tworzyć nowe stowarzyszenie, które by prowadziło temat żużla w Rawiczu. Przy czym ich założeniem nie jest to, żeby w kolejnym sezonie Rawicz był jakąś tam drużyną ligową, ale żeby w ogóle odbudować strukturę, zacząć od szkółki, od szkolenia młodzieży, być może od jakichś zawodów pokazowych, czy jakichś takich nieligowych, żeby ten stadion użytkować i żeby żył. No my chcemy to przekazać jakimś odpowiedzialnym osobom, które w sposób właściwy poprowadzą tą dyscyplinę. Wiadomo, historycznie Rawicz zawsze był związany z żużlem, mimo że nie jesteśmy wielkim miastem, ale chcielibyśmy jednak, żeby ta dyscyplina nadal w Rawiczu funkcjonowała. Tak, możemy powiedzieć, że się posypało, wszystko funkcjonowało dość dobrze, ale po tych zafirowaniach finansowych z kończącego się już roku i ubiegłego obecny klub żużlowy, można powiedzieć, że jest bankrutem, nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, więc ciągnięcie dalej tej formy przez, zresztą tam nie ma kto tego prowadzić, przez osoby, które do tej pory go prowadziły, jest niemożliwe, więc no jedyny pomysł czy jedyne rozwiązanie to powołanie nowego klubu.
Panie burmistrzu, myślicie o reaktywowaniu ligowego żużla w Rawiczu?
To będzie, myślę, już zadanie, jeśli chodzi o reaktywowanie nowego żużla tej nowej grupy osób. Na pewno, jak z nimi rozmawiamy, to myślą o tym, ale nie chcą tego robić na pewno w pierwszym roku działalności. Zobaczą, jak im się ta inicjatywa rozwinie. Jeśli tak, jeśli będą sponsorzy, to na pewno będą chcieli wrócić do ligi.
Miasto będzie finansowało? Czy będzie się dorzucało?
Miasto będzie się dorzucało, raczej nie finansowało. Tu nas nie stać na wydatki te milionowe, tak jak te duże miasta typu Leszno czy inne. Ale na pewno ten wydatek, czy wydatki związane z utrzymaniem stadionu oraz dofinansowanie, tak jak dla stowarzyszeń, będzie, przy czym na pewno większość środków musi pochodzić od sponsorów. Czy Rawicz potrzebuje żużel? Ciekawe pytanie. Tak jak w każdej społeczności są osoby, które mówią, że może niekoniecznie, bo hałas, bo różne tego typu głosy też są. Są też tacy, którzy działają w innych dyscyplinach sportu i mówią, dobrze, dajcie na nasze dyscypliny, a nie dawajcie pieniędzy na żużel. Ale patrząc historycznie, uważam, że jest to pewien element, chociażby poza tym, że młodzież w tej chwili widzimy, że chce trenować. To nie są oczywiście setki dzieciaków, ale jest grupa, która chce trenować żużel. Ale też jest to element taki, którym Rawicz się kojarzy w Polsce jako, mówimy, tak, mi jest żużel. I co tam z tym żużlem? No, czyli jakby słowo Rawicz od razu powoduje to, że rozmawiający wie coś o żużlu, czyli w Jorowiczu, przez to, że słyszał o Żużlu, więc to można w drugą stronę, więc nie chcielibyśmy tego elementu również promocyjnego w jakiś sposób zlikwidować.
Docelowo, kiedy ma się pojawić drużyna ponownie?
Chcielibyśmy, żeby wiosną na torze z powrotem zaczęły jeździć motocykle. Zobaczymy, na ile tym osobom uda się zorganizować to stowarzyszenie i rozpocząć działalność. Myślę, że za 2 lata.
Trzymamy kciuki za Rawicki Żużel. Ta dyscyplina w tym mieście ma spore tradycje, więc oby wiodło się tam jak najlepiej. To tyle w pierwszej godzinie spotkania z muzyką i sportem na antenie Radia Poznań. Słyszymy się po godzinie 19, a spotkamy się wówczas m.in. z Patrycją Wyciszkiewicz, z Andrzejem Supronem. Także warto być z nami aż do godziny 20.